teraz czas na serię tę z cyklu Spróbuj pomyśleć, mówi pan redaktor Stanisław Michalkiewicz.
Szanowni Państwo, zaraz po świętach wielkanocnych warszawski sąd ogłosił wyrok w sprawie malwersacji pieniędzy z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, która chyba słusznie uchodzi za największą aferę III Rzeczypospolitej, dopóki ma się rozumieć, nie ujawni się następca. W charakterze głównych winowajców ukarano Grzegorza Rzemka i Janinę Chim, ale przecież każde dziecko zdaje sobie sprawę, że ława oskarżonych powinna być w tym procesie znacznie dłuższa. Zwrócił na to uwagę nawet sędzia Andrzej Krzyże, ostentacyjnie dziwując się, jak to określił, niezaradności członków Rady Nadzorczej FOZ wobec poczynań dyrektora funduszu, czyli Grzegorza Rzemka. Ale Grzegorz Rzemek, jak się okazuje, wykonywał tylko rozkazy swoich przełożonych z wojskowych albo może cywilnych służb bezpieczeństwa, których był, a może jest nadal, funkcjonariuszem. Ta okoliczność znakomicie tłumaczy niezaradność członków Rady Nadzorczej FOZ w czcigodnych osobach pana Wojciecha Misiąga, pana Grzegorza Wójtowicza czy wreszcie pana Dariusza Rosatiego. Jestem pewien, że każdy z tych panów doskonale wiedział i wie dzisiaj, że ze służbami bezpieczeństwa nie należy zadzierać, zwłaszcza gdy chce się robić gierę w finansach, dyplomacji albo w Parlamencie Europejskim. W takich sytuacjach lepiej nic nie wiedzieć niż coś wiedzieć, bo przysłowie powiada, że kto nie wie, ten śpi w poduchach, a kto tego wiodą w łańcuchach. Oczywiście żaden z panów dygnitarzy zasiadających w Radzie Nadzorczej FOZ dobrze wszystko wiedział, tyle że nieoficjalnie. Sam Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego był w świetle prawa międzynarodowego nielegalny. Jeśli zatem rząd chciał po cichu wykupić długi Skarbu Państwa, to musiał to robić przez podstawione osoby. Te podstawione osoby, których musiało być bardzo dużo, żeby skutecznie zacierać ślady, doskonale zdawały sobie sprawę z nielegalności operacji prowadzonej przez polski rząd i rozumiały, że nie będzie on mógł oficjalnie ścigać nikogo, kto mu pieniądze przeznaczone na wykup długu zwyczajnie ukradnie. Pewnie tak samo myśleli skazani przez warszawski sąd, tyle tylko, że w odróżnieniu od innych podstawionych osób oni przebywali w Polsce i z tego powodu mogli być użyci w charakterze kozłów ofiarnych. Oczywiście nie ma co ich żałować, ale twierdzenie, że tylko oni są winni w sprawie FOZ-u, nie wytrzymuje krytyki już na pierwszy rzut oka. W takim razie taka próba zamknięcia tej sprawy zagrawa na kolejny przekręt, tym razem już z wykorzystaniem wymiaru sprawiedliwości jako listka figowego. Znaczy się, Bezbieka po staremu pociąga za sznurki i reżyseruje przedstawienia. No dobrze, zapyta ktoś, ale dlaczego w takim razie Grzegorz Rzemek, przecież człowiek Bezbieki, jednak został skazany i aresztowany? Ano, czasami ktoś musi beknąć, jakiegoś towarzysza trzeba poświęcić, żeby ochronić ważniejszych towarzyszy. Czyż nie tak samo było z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki? Skazani zostali w zasadzie tylko bezpośredni sprawcy, a o sprawcach kierowniczych i kulisach zbrodni nic przecież nie wiemy do dnia dzisiejszego. Krótko mówiąc, Grzegorza Rzemka i innych oskarżonych prawdziwi winowajcy rzucili opinii publicznej na pożarcie. Zmuszony do uczestnictwa w tej farsie sędzia Andrzej Krzyże nie mógł przecież wstrzymać się od złośliwej uwagi o rzekomej niezaradności członków Rady Nadzorczej Funduszu. Widocznie jemu też dokuczyła rola listka figowego. Afera FOZ naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające 300 milionów złotych. Tak się mówi, ale nikt nie wie, ile naprawdę wtedy rozkradziono i ile nadal się rozkrada, bo jak ujawnił były dyrektor NIK Anatol Lawina, wystawione wtedy papiery nadal są przecież w obrocie. Przysłowie mówi, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Ponieważ w przyszłym tygodniu Sejm ma debatować nad rządowym projektem ustawy reprywatyzacyjnej, w izraelskiej gazecie Haarek ukazał się artykuł informujący o raporcie przygotowanym na zlecenie rządu Izraela, a dotyczącym roszczeń majątkowych wobec Polski. Według owego raportu wartość tych roszczeń opiewa na ponad 30 miliardów dolarów, nie licząc mienia, do którego pretensje roszczą sobie gminy żydowskie. Tak się składa, że przypadkowo jest to suma zbieżna z wysokością rezerw dewizowych Narodowego Banku Polskiego. Wprawdzie gazeta twierdzi, że izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie skłania się do forsowania tej sprawy na siłę, ale niekoniecznie musi to być prawdą, bo w przeciwnym razie po co by rząd izraelski zlecał przygotowanie takiego raportu? Nawiasem mówiąc, Izrael nie ma tu w ogóle nic do gadania, przynajmniej od strony formalnej. Żydzi wymordowani przez Niemców w czasie wojny byli przecież obywatelami polskimi, a nie izraelskimi, zaś Izrael jako państwo powstał dopiero po wojnie. Jednak tamtejsze podejście do spraw majątkowych ma charakter trybalistyczny, zupełnie odmienny od tradycji prawnej wywodzącej się z prawa rzymskiego. To trybalistyczne podejście polega na przekonaniu, że do majątku, który kiedyś należał do jakiegoś Żyda, mają prawo wszyscy inni Żydzi, chociażby nie byli jego formalnymi sukcesorami. Dlatego też autor artykułu otwarcie pisze, że ponieważ jest mało prawdopodobne, aby pozostało wielu spadkobierców ich mienia, ich to znaczy spadkobierców polskich Żydów, dlatego powinno zostać ustanowione wspólne ciało reprezentujące wszystkich Żydów. Już tam jakoś podzielą się tymi 30 miliardami dolarów z Polski. Podzielą, bo przecież nie tylko Izrael ostrzy sobie zęby na ten łup. Również organizacje żydowskie w Ameryce aż przestępują z nogi na nogę, nie mogąc się doczekać przechwycenia tego majątku. Przypominają nam o tym wszystkie delegacje amerykańskich kongresmenów, tych samych, którzy ostatnio odmówili Polsce 100 milionów dolarów na modernizację armii. Kto wie, może mają rację, bo po co nam dawać jakieś 100 milionów dolarów, kiedy poślemy wojska do Iraku i w ogóle gdzie tylko będzie trzeba za darmo. Podobnie chyba nie będziemy sprzeciwiać się zapłaceniu tych 30 miliardów dolarów, kiedy już przyjdzie na to pora i kiedy wystawiony nam zostanie rachunek. W każdym razie nie sądzę, żeby sprzeciwił się temu akurat pan minister Adam Daniel Rotfeld, czy pan dyrektor Henryk Schleifer, czy wreszcie jacyś inni dygnitarze, którzy przecież wiedzą, kiedy wykazać niezaradność, a kiedy nie. Szczęść Boże, mówił Stanisław Michalkiewicz.
Dziękujemy panu redaktorowi, był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna.